Moi kochani, widok młodzieży nie jest mi obojętny, młodych dziewcząt, chłopców, dlatego że od bardzo długiego czasu, znacznie dłużej niż wasze życie, jestem wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a nasz uniwersytet liczy sobie 20 tysięcy młodych ludzi. 20 tysięcy to sporo, kilka wydziałów. I dzień w dzień patrzę na młodzież. Kiedy teraz przyszło mi być tutaj razem z wami w Hamburgu, to tak między Bogiem a prawdą, to też myślami i sercem wybiegam tam także do nich, do tych, których na co dzień spotykam w rozmaitych okolicznościach. I mówię wam o tym na początku dlatego, że bardzo chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie przybywam do was tylko jako rekolekcjonista czy kapłan, ale przybywam do was jako ktoś i chciałbym do was skierować parę słów jako ktoś, kto chce wam udzielić paru rad wypływających naprawdę z serca. Ogromną większość znacie, ale być może jest coś, co przyda wam się w życiu już teraz, a daleko bardziej w przyszłości. Nie chciałbym więc, żeby to była tylko taka nauka, którą musicie odbyć, bo pewne zapewnie i tak to jest, ale żeby to była nauka, którą weźmiecie sobie do serca, jak słowa kogoś, jako słowa kogoś, to jest wam prawdziwie życzliwe. I myślę, że dzisiejszy dzień dobrze pasuje do tego, co chciałbym i dziś, i jutro, i pojutrze wam wszystkim powiedzieć. Mianowicie dzisiaj przybyli tutaj ci młodzi ludzie i dziewczęta, i chłopcy, którzy musieli pokonać pewne trudności, pewne przeciwności. I nie można się specjalnie dziwić, że innych nie ma, bo rzeczywiście pogoda jest trudna. Dojazd, o czym i sam mogłem się niedawno przekonać, również niełatwy. A jednak jesteście. I myślę, że może właśnie dlatego lepiej zrozumiecie pewną dewizę życiową, od której chciałbym naszą refleksję rozpocząć i wokół której chciałbym ją skupić. Otóż chciałbym przypomnieć wam słowa naszego polskiego wielkiego rodaka Jana Pawła II, wypowiedziane, tak jak dla was, to już bardzo dawno, wypowiedziane do młodzieży w 1987 roku. A papież wypowiedział te słowa w miejscu, które ma bardzo mocny związek z relacjami polsko-niemieckimi. Otóż, jak dobrze wiecie, 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy uderzyli na Polskę. Nie był to dla nas, Polaków, łatwy, przyjemny czas. Czas bardzo bolesny. I wtedy nieopodal Gdańska była załoga, która bardzo dzielnie się broniła przed pancernikiem Schleswig-Holstein. Znacie nazwę tej miejscowości niedaleko stąd. Bronili się bardzo dzielnie, ale w końcu musieli się poddać. To miejsce nazywa się Westerplatte. I właśnie tam, na Westerplatte, Jan Paweł II, przybywając w 1987 roku, odbył spotkanie z młodzieżą. I wypowiedział, jak mi się wydaje, bardzo ważne słowa, które właściwie każdy młody człowiek może i powinien wziąć sobie do serca. A papież powiedział tak. Musicie od siebie wymagać, nawet jeżeli inni od was nie wymagają. Mówiąc innymi słowami, trzeba pracować nad sobą, nawet jeżeli nie ma ku temu impulsów z zewnątrz. Nawet jeżeli inni tego nie wymagają. Trzeba wymagać od siebie. Dobrze wiecie, moi kochani, że macie różne rodziny, różnych rodziców, różne środowiska i kręgi, w których żyjecie na co dzień. Sami tylko możecie sobie postawić odpowiedź na pytanie, dać odpowiedź na pytanie, czy otrzymujecie wśród swoich najbliższych, w swojej rodzinie, w swojej szkole, w swoim środowisku, czy otrzymujecie należyte wychowanie. Myślę, że z pewnością większość, a może dałby Pan Bóg wszyscy tak. Inaczej by was tutaj nie było. Jesteście dlatego, że przykładacie wagę do tego, jacy powinniście być i kim powinniście być. Więc wymagacie od siebie. A ja na tej drodze chciałbym pomóc wam uczynić jeszcze jeden krok. Mianowicie, skoro przyszło nam mieć ze sobą 3 spotkania i skoro trzeba, żebyście wysłuchali kilku nauk, to chciałbym treścią tej naszej wspólnej refleksji uczynić coś, co dobrze znacie. Ale zapewne to, co dobrze znacie, przychodzi nam zarazem najtrudniej, albo możemy się przyzwyczaić. Otóż chciałbym przedmiotem naszej refleksji uczynić 10 Bożych przykazań. Sam fundament naszej wiary i naszej moralności. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym przykazaniom po kolei i zadali sobie pytanie, co one znaczą dla człowieka dzisiaj, a zwłaszcza dla człowieka młodego, takiego jak wy, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, rozpoczął je, bądź wkrótce rozpocznie. Jak wiecie, 10 Bożych przykazań zostało dane Mojżeszowi na Synaj, na górze Synaj. Może kiedyś, w jakichś okolicznościach swojego życia, pojedziecie do Egiptu, choćby na wycieczkę, i gdy zajedziecie do jakiegoś egipskiego kurortu, czy to będzie Hurghada, czy to będzie Sharm el-Sheikh, czy to będzie Taba, te wczasy są tam czasami naprawdę bardzo tanie, zwłaszcza na niemiecką kieszeń. Kiedy więc będziecie już mieli parę euro w kieszeni, będziecie mogli wybrać ten kierunek, to będziecie mogli stamtąd wybrać taką wycieczkę fakultatywną na górę Synaj. To jest w samym środku Półwyspu Synajskiego. Sądzę, że każde z was ma w domu internet. Być może macie możliwość popatrzenia na kulę ziemską, przybliżenia sobie tego kawałka świata, którym jest Synaj. Przybliżcie sobie, znajdziecie tam klasztor świętej Katarzyny, znajdziecie górę Synaj, zwaną też górą Mojżesza i przynajmniej na tyle, na ile można, będziecie mogli obejrzeć zdjęcia i będziecie mogli obejrzeć również widok wykonany z satelity tych okolic. Może spróbujcie to zrobić po powrocie do domu. To może być bardzo ciekawe doświadczenie. Może dzięki temu któregoś dnia tam pojedziecie. Żeby wejść na górę Synaj, na górę Mojżesza, która ma 2400 metrów, trzeba wyjść pół do drugiej rano. Budzimy się, podjeżdżamy w nocy do klasztoru świętej Katarzyny i potem 3 godziny, jeszcze w ciemnościach, wchodzimy na górę Synaj. Tam właśnie wtedy wschodzi słońce Patrzymy dookoła, oglądamy przepiękne widoki na tej górze Synaj, a następnie rano schodzimy na dół i oglądamy skarby klasztoru świętej Katarzyny, który istnieje tam od 1500 lat. Otóż, gdy wchodzimy na górę Synaj, wiemy, że ponad 3250 lat temu był tam Mojżesz. Dlaczego Mojżesz udał się na górę Synaj? Otóż dlatego, że najpierw wyprowadził swoich rodaków Izraelitów z Egiptu i przyprowadził ich tam, gdzie sam został powołany przez Boga. Ale kogo tam przyprowadził? Przyprowadził tam gromadę niewolników, którzy wyszli z niewoli egipskiej i mieli mentalność niewolnika, którego siłą zmuszano do pracy. Nie lubili tego, co robią. Kiedyś było hasło, które było znane i dotkliwe także i w Polsce. Arbeit macht frei. Być może tak, kiedy się ją kocha. Bo gdy się nie kocha tego, co się robi, gdy się jest przymuszonym do pracy, gdy się jest bitym, żeby pracować, a tak było z Izraelitami, to nie czyni człowieka wolnym. I Izraelici przyszli tam jako niewolnicy. I Mojżesz wstępuje na górę Synaj, bo Bóg chce dać Mojżeszowi drogowskaz, wskazówki, jak należy żyć, jak powinien żyć człowiek wolny. Czyli jak i co trzeba zrobić, żeby przejść z sytuacji niewolników do wolności. Przejść od niewoli do wolności. To znów ma swoje reperkusje i w naszych czasach. Coś podobnego dokonało się ponad 20 lat temu w Polsce i w innych krajach, które Polskę otaczają, między innymi na terenie Niemiec Wschodnich, dawne Deutsche Demokratische Republik. Trzeba było tych ludzi wyciągnąć od zniewolenia do wolności. Lepiej ode mnie wiecie, jak bardzo to było trudne na terenie Niemiec i że ten proces do dzisiaj jeszcze tak na dobre nie został zakończony. Daleko bardziej dotyczy to Polski i innych krajów, gdzie ciągle ludzie przyzwyczaili się żyć w niewoli i wolą rozkazy niż samodzielny wybór. Mojżesz więc wstępuje na górę Synaj. I tam Bóg daje mu przykazania. Otóż te przykazania wskazują, że Bóg chce Mojżesza pouczyć, a Mojżesz ma uczyć innych, że istnieje ogromna różnica między wolnością a swobodą. Między wolnością a spawolą. Ludzie mówią wolność, a myślą swoboda obyczajów, postępowania. Ludzie mówią wolność, a chcą żyć spawolnie, tak jak im się podoba. A wolność, moi drodzy, to nie jest życie tak, jak mi się podoba. Lecz wolność oznacza wybieranie dobra. Mam do wyboru zło i dobro. Prawdziwa wolność wybiera i dobro, i wybieraj coraz większe dobro. Nie poprzestawaj na tym, co było, ale staraj się być lepszy. Bo człowiek, który nie pracuje nad sobą, popada w stagnację. A stagnacja oznacza jakby zaprzestanie rozwoju. Mojżesz wstępuje na górę Synaj i otrzymuje przykazania. Przykazania, które mają jego rodaków zabezpieczyć przed tym, co złe. To jest tak jak znaki drogowe. Stop przed przejazdem kolejowym. A ty myślisz sobie, a co mi tam znak? I wjeżdżasz. Co się dalej dzieje, nie trzeba tłumaczyć. Dojeżdżasz do głównej ulicy, stop. Ale ktoś, kto kieruje się swawolą? Nie. Co się dalej dzieje? Nie trzeba tłumaczyć. Nakaz jazdy wprosto, w lewo, w prawo. Ktoś to łamie, sprowadza nieszczęście na siebie i na innych. Z przykazaniami jest tak samo. Będziemy o tym mówić. Możesz przekroczyć przykazanie, bo jesteś człowiekiem wolnym. Ale pamiętaj, że to nie jest wolność, tylko swawola, swoboda, która kończy się wcześniej czy później dla ciebie nieszczęściem. Łamanie Bożych przykazań, nieliczenie się z Bożymi przykazaniami, sprowadza na człowieka tragedię. Nawet jeżeli dziś o tym nie wie, nawet jeżeli nigdy nie jest w stanie się do tego przyznać. Mojżesz otrzymuje zatem dwie kamienne tablice. I na tych tablicach zapisane palcem Bożym Eser HaDevarim, nazywa się to po hebrajsku. 10 słów. Ale to nie są słowa, które mają wartość informacyjną. To są słowa, które mają wartość zobowiązującą. To są przykazania. A Seret HaDevarim to 10 przykazań. Mojżesz przebywa na tej górze 40 dni i 40 nocy. I po upływie tego czasu zabiera te dwie kamienne tablice z wypisanymi znakami po hebrajsku Bożych przykazań i schodzi w dół. Tak jak ci, którzy dzisiaj jadą i w przyszłości pojadą na górę Synaj i będą schodzić w dół. Życzę was i zachęcam, żebyście, gdy tylko będziecie mieli możliwości, pojechali tam i przeszli śladami Mojżesza. To jest prawdziwie piękne, wzniosłe uczucie. Jedno z najpiękniejszych w życiu. Są tam zawsze setki i tysiące ludzi z całego świata. Mojżesz więc schodzi i u podnóża tej góry na pewnym poziomie czeka na niego jego przyjaciel młodszy, który miał po nim objąć władzę i miał na imię Jozue. I Jozue wychodzi na spotkanie Mojżesza. I gdy obaj schodzą niżej, słyszą muzykę i tańce. Jozue mówi, słyszysz tę muzykę do Mojżesza? Słyszę. A cóż to takiego? To nie jest nic dobrego, mówi Mojżesz. Okazało się, że ci, których wyprowadził z Egiptu, przez 40 dni nie mogli się go doczekać, mówią do siebie nawzajem, gdzie jest ten Mojżesz? Gdzie jest ten Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu? I przez 40 dni ci niewolnicy pozbierali wszystko, co mieli cenniejszego, przetopili to, urządzili sobie złotego cielca na podobieństwo bożków, które oglądali w Egipcie. Tu znów, jeżeli pojedziecie do Egiptu, koniecznie odwiedźcie Muzeum Egipskie w Kairze i zobaczycie tam takie podobieństwa rozmaitych egipskich bożków. I oni odlali sobie takiego cielca ze złota, tańczą dookoła niego i go wychwalają. Odeszli od Boga i popadli w zabobon, w przesąd. Moi drodzy, tak jest po dzień dzisiejszy. Na drugim biegunie wiary wcale nie jest ateizm. Na drugim biegunie wiary jest zabobon i przesąd. Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. I to jest problem dzisiejszego człowieka. Wielu dzisiejszych ludzi mówi, że nie wierzy w Boga, bo wiara w Boga jest trudna, ale wierzy różnym wróżkom, magom, kartom, jakimś objawieniom, nie wiadomo czemu, uwierzy we wszystko. Bo wiara w Boga chroni rozum przed głupotą. A gdy tej ochrony nie ma, to rozum niejako buntuje się i wyszukuje coś, co próbuje Boga zastąpić. A to, co próbuje Boga zastąpić, jest zawsze jego karykaturą. I to jest nieszczęście wielu współczesnych ludzi. Wielu ludzi. Rezygnując z Boga, padają ofiarami najrozmaitszych szarlatanów, sekt. I Bóg wie, czego jeszcze. Lepiej tego nie wyliczać, żeby nie zapładniać wyobraźni. I ci Izraelici, którzy odeszli od Boga, czekając na Mojżesza, którym się to czekanie sprzykrzyło, odlali sobie złotego cielca i zamiast prawdziwemu Bogu oddają cześć temu cielcowi, którego własnoręcznie wykonali. Do dzisiaj się to powtarza, tylko że w bardziej nowoczesnych formach. Można by powiedzieć, w bardziej wyrafinowanych formach. I wtedy Mojżesz, kiedy zobaczył to odstępstwo, tę apostazję, podnosi te kamienne tablice wypisane palcem Bożym, unosi je wysoko nad siebie, nad sobą i rozbija. I rzuca je przed siebie. Jeżeli wejdziecie na stronę Ermitażu w Petersburgu, na stronę internetową, tam sobie popatrzcie po galerii malarstwa w Ermitażu i zobaczycie wspaniałe wyobrażenie Rembrandta, Mojżesz, który rozbija tablicę przymierza, tablicę prawa, tablicę 10 przykazań. Jeden z najpiękniejszych obrazów, jaki w ogóle został namalowany ludzką ręką. Mojżesz z tablicami u góry, rozgniewany na swoich rodaków, za chwilę rzuci te tablice przed siebie. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza tak. Chcesz? Uczynię z ciebie wielki naród, a tych wszystkich wytracę. Ale Mojżesz mówi, o nie, Panie Boże, nie wytrać tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za apostazję, za odstępstwo, ale wszystkich nie karz. I Bóg nie ukarał. I wtedy Mojżesz, to bardzo ważne teraz, co powiem, i zastanówcie się, bo was zapytam i każdy odpowie sobie gdzieś tam w duchu, czy wie, czy nie wie. Wtedy Mojżesz bierze podobne kamienne tablice i daje, krótce je, z tekstem 10 przykazań przekazuje swojemu narodowi. Co się stało? Przecież te pierwsze tablice zostały rozbite. Nie ma ich. Skąd Mojżesz znał treść 10 przykazań? To jest pytanie do was. Odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Znał, bo najpierw je zapamiętał. Nie niósł ich mechanicznie, tylko je sobie przyswoił. Przez te 40 dni rozmawiał z Bogiem i zapamiętał 10 Bożych przykazań. Gdy więc ogarnął go gniew i rozbił te Boże tablice, to mógł je odtworzyć. Mógł je napisać z pamięci. Pamiętał o nich. I dzięki temu i my je znamy. Moi kochani, są w życiu rzeczy, sprawy, które należy zapamiętać. Może się wydarzyć ci w życiu jakieś nieszczęście. Możesz zejść z Bożej drogi życia. Może ci się przytrafić jakiś kłopot, odstępstwo, niewierność. Ale są rzeczy, które musisz pamiętać. Bo bez nich nie będzie ratunku. Bez nich nie będziesz wiedział, jak żyć. Otóż obowiązkiem każdego wierzącego jest już w młodości, takiej młodości, w jakiej wy teraz jesteście, przyswojenie sobie, zapamiętanie 10 Bożych przykazań. Może będzie tak, że przeżyjesz jakieś zawirowania, że zapomnisz tych przykazań. Może będzie tak, że w życiu będziesz żył czy żyła tak, jak gdyby Boga i przykazań nie było. Ale tak jak w organizmie jest kręgosłup i on utrzymuje wszystko, tak i człowiek ze złamanym kręgosłupem jest kaleką, tak kręgosłupem moralności jest dekalog. Jeżeli nie będziesz go znała czy znał, jesteś kaleką. Kaleką duchową. Otóż trzeba znać 10 Bożych przykazań po to, żeby je przypominać sobie i przypominać innym. Uczyć siebie i innych. Mojżesz, zanim uczył innych, to sam je przyswoił. Sam się ich nauczył. Sam je zapamiętał. Dzisiaj jesteście młodzi. To prawda. Powinno być tak, że tymi, którzy te przykazania pamiętają, są wasi rodzice, katecheci, nauczyciele. Czy tak się dzieje? Sami wiecie. Jeżeli jest inaczej, nie wolno ci popełniać tego błędu, który widzisz u innych. Poznaj 10 przykazań i zapamiętaj. Bo to jest tak jak tabliczka mnożenia. Bo to jest tak jak znaki drogowe. Bo to pozwala ci po prostu być sobą, żyć po Bożemu. Izraelici otrzymali 10 Bożych przykazań i z niewolników stali się narodem. Z pewnością wiecie, że na Bliskim Wschodzie istnieje państwo Izrael. Tutaj w Niemczech mówi się o tym ze szczególnego punktu widzenia. Zostawmy na boku inne rzeczy. Czy wiecie, że państwo Izrael nie ma konstytucji? Konstytucją Izraela jest 10 Bożych przykazań. A przecież mówi się powszechnie, że to jest państwo demokratyczne. A więc wystarczy to demokracji 10 Bożych przykazań. Jeżeli naród, który ma za sobą, tak jak Izraelici, obecnie Żydzi, 4000 lat historii może żyć dzięki dekalogowi, dzięki 10 Bożym przykazaniom, to znaczy, że każdy człowiek może żyć dzięki 10 Bożym przykazaniom. Te przykazania rozpoczynają się od słów: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Proszę popatrzcie. U początku przykazań nie ma przekonywania, że oto są przykazania najwznioślejsze, najpiękniejsze, które powinieneś zachowywać. Nie ma zachęt. Nie ma uzasadnienia. Na początku jest wprowadzenie historyczne. Nawiązanie do wejścia Boga w dzieje ludzkości poprzez przymierze, które zawarł z Izraelem i wyprowadził ich z Egiptu. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł, wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jeżeli raz Pan Bóg okazał swoją moc w sytuacji tej, że przeprowadził od niewoli do wolności, to zawsze Pan Bóg okaże swoją moc. To do Niego należy ostatnie słowo w historii. Dobrze wiecie, że w XX wieku zupełnie niedawno próbowano budować świat bez Boga. Najpierw międzynarodowy socjalizm, komunizm na terenie Rosji i Związku Radzieckiego. Zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Potem narodowy socjalizm, nazizm. I znów kilkadziesiąt milionów ludzi. Świat bez Boga obraca się przeciwko człowiekowi. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc raz Bóg był obecny w historii i zawsze jest obecny w dziejach. Także dzisiaj trzeba tylko śledzić Jego drogi. Pomyślcie choćby. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, gdy to możliwe. Dzisiaj przypada 29 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z pewnością jest wśród was ktoś, kogo rodzice wyjechali z Polski w tamtym właśnie okresie. Gdyby ktoś 29 lat temu, w tę ponurą noc, powiedział, że za parę lat, za kilka lat nie będzie Związku Radzieckiego, to by go okrzyczano chorym psychicznie. Gdyby ktoś 30 lat temu powiedział, że Niemcy będą z powrotem zjednoczone i będą tworzyły jedno państwo, to by powiedziano, że jest niespełna rozumu. Ale stało się tak. Bóg jest obecny w historii, Bóg działa. Otóż to, co nam się wydaje niemożliwe, dla Boga jest częścią Jego obecności w dziejach. Ile razy masz odmawiać 10 Bożych przykazań, zwróć uwagę na te słowa i pamiętaj, że jeżeli Bóg od ciebie czegoś wymaga, to daje ci siłę, aby to osiągnąć. Jeżeli Pan Bóg ukazuje jakiś cel, to daje ci moc, żebyś tam doszedł albo doszła. Wszystko jest możliwe dla tego, kto prawdziwie miłuje Pana Boga. Ile razy odmawiasz 10 Bożych przykazań, to pomyśl. 3200 lat temu Bóg wyprowadził z Egiptu lud niewolników i dał im wolność. Także istnieją do dzisiaj. A sedno tej wolności to 10 przykazań. A więc kto wierzy Bogu, na pewno się nie zawiedzie. Te przykazania. I niech to będzie ostatni wątek na dzisiaj. Dzielą się na dwie części. Pierwsze 3 przykazania brzmią tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Te pierwsze 3 przykazania regulują relacje między Bogiem i człowiekiem. One mają układ wertykalny, pionowy. Można by powiedzieć, że one chcą, byśmy podnieśli nasze głowy do nieba, które symbolicznie jest mieszkaniem Boga. One nam przypominają nasze obowiązki wobec Boga. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Pozostałe przykazania, a jest ich 7, brzmią: czcij ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. 7 przykazań reguluje nasze relacje z innymi ludźmi. Ma charakter horyzontalny, poziomy. Najpierw zwróć się do Boga, a potem patrz na ludzi. Najpierw bądź wrażliwy wobec Boga i na tej wrażliwości opieraj swoje nastawienie względem innych. Każda religia, a chrześcijaństwo w szczególności, ma te 2 punkty odniesienia. Pionowy ku Bogu, poziomy ku ludziom. I w przykazaniach widać to aż nadto dobrze. Ile razy przyjdzie wam odmawiać przykazania albo zastanawiać się nad nimi? Zobaczcie te 2 części. Uznajcie te 2 części. Bóg i człowiek. A na końcu dodajmy, że ten podwójny układ przykazań znalazł najpełniejszy wyraz we wcieleniu Syna Bożego, w Jego przyjściu na świat. Kiedy to ten dystans między Bogiem a człowiekiem został pokonany, bo Bóg nie tylko jest po naszej stronie, nie tylko się nam udziela, ale dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. W Betlejem? O co będziemy obchodzić za 11-12 dni? Przyszedł na świat prawdziwy człowiek i Bóg prawdziwy. A więc Pan Jezus, którego narodziny będziemy obchodzić, uzdalnia nas szczególnie do wierności 10 Bożym przykazaniom. Gdy chrześcijanin myśli o 10 Bożych przykazaniach i stara się im być wierny, to ma pomoc samego Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Myślę, że na dziś tytułem tej pierwszej refleksji to, co powiedzieliśmy, wystarczy. Starajcie się zapamiętać to, co najważniejsze. Mianowicie, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Po drugie, Bóg wszedł w historię. Dał człowiekowi 10 przykazań, żeby go zabezpieczyć przed swawolą, a dać mu wolność. I po trzecie wreszcie, przykazania łączą nas z Bogiem i łączą nas między sobą. Zapraszam was serdecznie jutro i pojutrze, kiedy przejdziemy do konkretnych przykazań i będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, co one znaczą dzisiaj, zwłaszcza dla młodego człowieka.